Argentina.
Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Magia Kina wraca po 2 tygodniach nieobecności. My wiemy, że czekaliście na nas, dostaliśmy informacje. Witają was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Pojawiamy się po przerwie, pojawiamy się na świeżo. Mam nadzieję, że z większą ilością energii, chociaż my wiemy, że życie to zweryfikuje i zaraz nam wszystko
zdążyliśmy
opadnie.
Trochę przewietrzyć eter.
Tak, ale zdążyliśmy też już dostać w papę od nowego semestru, ale nie ma się tym co przejmować. Ostatnim tematem, takim naprawdę nośnym i łatwym, o którym się zahaczyć, były walentynki. I jeśli myślicie, że się o niego nie zahaczymy, to jesteście w błędzie.
Właśnie tam jesteście.
Tak, tak, dokładnie. Jesteśmy w klimatach walentynkowych, które były chwilę temu, więc teraz możecie sobie przypomnieć, jak to nie mieliście z kim ich spędzić i ograniczyło się do kubełka lodów czekoladowych. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Jakby wszystko w porządku, my nie oceniamy,
wszystko
ale tak wam
dobrze.
Przypominamy.
Będzie dobrze.
Ale tak wam przypominamy, bo są takie filmy, które po pierwsze albo mają łatkę filmów walentynkowych, czy to są właśnie komedie romantyczne, czy to jest jakoś film określany, że jest bezpośrednio związany z nim, albo są to filmy, które lepiej ogląda się w duecie niż pojedynkę. Niektórzy lubią takie pojedyncze seanse, ale niektóre rzeczywiście lepiej się ogląda z tą drugą połówką. I ja myślę, że o tym będziemy mogli dzisiaj pogadać.
O filmach.
Tak, dokładnie, o filmach.
To
jest świetny pomysł na audycję. Moglibyśmy co tydzień rozmawiać o filmach.
I na przykład wplatać tam jakieś śmieszne rzeczy. I muzykę filmową.
O. I mógłbym mieć jakiegoś zabawnego współpracownika.
To nad tym jeszcze popracujemy.
Tak. Kiedyś się uda. Możecie pisać, jak chcecie dołączyć. To magiakinamors@wp.pl.
Wyślijcie nam top 10 listę, na kogo chcielibyście mnie wymienić.
Tak, możecie wybrać postacie z popkultury, możecie wymienić albo Kamila, albo mnie, nie ma to w ogóle znaczenia. Więc napiszcie albo chociaż parę nazwisk, kogo byście chcieli usłyszeć w audycji, żeby opowiadali
wam
o filmach.
Postaramy się, napiszemy tam, do kogo trzeba.
Tak. Z jednej strony może my się właśnie postaramy, żeby się takie osoby znalazły, z drugiej strony na pewno nie omieszkamy was nagrodzić wyjściówką do jakiegoś kina.
Zdecydowanie tak.
Tak. Ja myślę, że ten klimat walentynkowy jest dosyć sztampowy i musimy wyrzucić ten najłatwiejszy rodzaj filmów od razu. W sensie
czyli
powiedzieć
obie części twarzy Greya w ogóle wypadają.
To ja w ogóle nie, ja odmawiam jakiejkolwiek współpracy w tej kwestii.
Zresztą nie promujemy jakichś bezeceństw tutaj na antenie.
To już robimy poza anteną. Mam nadzieję, że słyszycie albo nie słyszycie. komedie romantyczne. Komedie romantyczne są, były i będą, bo to jest nośnik bardzo, bardzo łatwy, prosty i przyjemny. I tak naprawdę film nie musi mieć za dużo treści, a się go obejrzy i w sumie nie będzie przeszkadzał specjalnie. No i też czasem, tak jak to ostatnio bardzo ładnie na kalendarium określiłeś film jako artystycznie
dyskusyjny,
tak? Bardzo mi się to podobało.
Ale to jest wszystko tak naprawdę dosyć łatwe do rozpatrzenia, bo bardzo łatwo jest zauważyć, że komedie romantyczne opierają się, często mówi się, że film opiera się na podobnym schemacie do innych, że jest oparty na podobnym schemacie scenariuszowym, ale tutaj różnic nie ma nawet w pewnych szczegółach, bo jeśli mamy porządną komedię romantyczną, taką, która chce się nazwać, hej, jestem komedią romantyczną, spójrzcie na mnie, jestem komedią romantyczną, to mamy kreację bohatera, żeńskiego czy męskiego, to nie ma większego znaczenia, który jest nieszczęśliwy i jakiś taki, jakąś taką rapą jest.
All by myself.
No popłaczę się.
Don't wanna be.
Ta postać musi być nie za biedna, ale nie za bogata, żeby się z nią dało utożsamić, bo o tym chodzi tylko i wyłącznie, o to chodzi w komediach romantycznych. Cały myk polega na tym, czytałem nawet książkę na ten temat, naprawdę, czytałem książkę na temat scenariuszy. Cały myk polega na tym, żeby uwierzyć w to, że bohater nie żyje specjalnie szczęśliwie, a może żyć szczęśliwie za pomocą, to brzmi bardzo przedmiotowo, za pomocą drugiej osoby. I film skupia się na tych staraniach. I chodzi o to, żeby tą postacią się było łatwo zidentyfikować.
Zresztą
te dwie podstawowe rzeczy na poziomie psychologicznym, które mają działać na widza. W ten sposób działają scenariusze właśnie komedii romantycznych. To jest wszystko, czego potrzebuje komedia romantyczna. To jest tak płytkie i proste. I tam nawet więcej niż nie trzeba niczego więcej dodawać. Tam nie należy niczego więcej dodawać.
Bo już powiedzą, że jest zbyt...
Bo to podprogowo po prostu nie wejdzie jako komedia romantyczna. Mm.
No to w takim razie, jaka jest twoja ulubiona komedia romantyczna? Top 1 komedii romantycznych.
Top 1. Jest film, który tak naprawdę chyba nie jest komedią romantyczną, bardziej jest komediodramatem, ale trochę wpisuje się w to, co powiedziałem.
Twoje ukochane listy do M.
Nie tym razem.
Przepraszam.
Już prawie zapomniałem o Karolaku. Już mi się przestał śnić po nocach. Peter Zelenka i opowieści o zwyczajnym szaleństwie.
Czyli znowu czeskie kino. Miałem nadzieję, że jednak...
Że polecę czymś takim.
Nie, że jednak kiedy rzucę komedie romantyczne, to ograniczymy się jednak do tych takich filmów, których się za bardzo nie powinno aż tak lubić.
No starałem się tego nie robić. Adam Sandler grał w jakiejś komedii romantycznej?
Kurczę, no jakoś nie przypominam sobie.
Ileś tam pierwszych randek to Adam Sandler, tak?
No, chyba nawet ich było 50? 50.
Żółci Wabank.
Zieloni 200.
Pytanie z kategorii wędkarstwo. Nie, wróćmy do filmów. Peter Zelenka i jego film Opowieści o zwyczajnym szaleństwie. No bo tutaj tak naprawdę schemat jest bardzo podobny. Mężczyzna zdaje sobie przez cały film sprawę, że musi wrócić do pewnej kobiety, bo to jest jego była kobieta. I tutaj też ciężko powiedzieć coś więcej bez zdradzania szczegółów fabularnych, bo tym się różni to od typowej komedii romantycznej, że tutaj mamy kilka takich, może nie tyle pobocznych wątków, ale sytuacji, które nie mają bezpośredniego związku z główną nicią fabularną. Takie troszeczkę kreowanie rzeczywistości bohatera na zasadzie po prostu różnych elementów składowych i różnych postaci, które gdzieś tam przewijają się przez to jego życie, gdzieś tam zahaczają takim ruchem, że tak powiem, takim, no, jak to się nazywa, co krąży, satelitowym takim, że okrążają życie tego bohatera i tak czasem pojawiają się na widoku.
Spinningowym.
Takim ruchem spinningowym właśnie wokół życia bohatera się pojawiałem. Nie chcę zdradzać zakończenia, ale tak prawie udaje się wrócić mu. Ale to nie jest, nie za dużo zdradzam.
Czyli tak naprawdę to jest film o życiu faceta, przy czym główny nacisk jest na jego problem miłosny. Tak. Ale tworzymy jakieś jego życie. No to ja w takim razie mam coś zdecydowanie bardziej z mainstreamu i filmów, no może wątpliwych
artystycznie. No ale ty jesteś mainstreamem, chodzącym mainstreamem ale, jesteś.
Nieprawda, nie prawda.
Wiesz, jaki ty jesteś rozpoznawalny na świecie? Wiesz, co mi powiedziała moja 5-letnia kuzynka ostatnio, Zuzia? No. Że ona zna Rafała Skwarka.
A, i widzisz.
Z mediów, z radia.
I to jest coś, po to ja to właśnie robię, żeby 5-letnia dziewczynka wiedziała, kim jestem.
Tak. Pozdrawiamy naszych najmłodszych
serdecznie słuchaczy. Serdecznie cię pozdrawiam. Naprawdę bardzo się cieszę, że tak chętnie słuchasz naszych audycji, bo wiemy o tym. Miód na nasze serca. Więc ja, mówiąc o miodzie na nasze serca, muszę też powiedzieć o Notting Hill. I to może być jeden z tych filmów, które... No nie wiem, to już nie jest guilty pleasure, wiesz?
Ale to nie jest guilty, czy nie jest pleasure?
Nie, to nie jest guilty, wiesz? Bo ja już ten film obejrzałem tyle razy, już na tyle w takich różnych momentach mojego życia, absolutnie nie uważam się za dorosłego faceta, ale już raczej bliżej starszy będzie powoli niż młodszy.
Ale jeszcze jesteś
czasem.
Po tej stronie górki jeszcze.
Tak,
jesteś.
Tak, zdecydowanie. Ale już mam takie wrażenie, że już nie mam o co się wstydzić. Ten film już stał się taką integralną częścią mojego życia, oglądaną w miarę regularnie raz na jakiś czas, że mi w ogóle nie szkoda. Czy ty w ogóle wiesz cokolwiek o tym Notting Hillu?
Nie, wiem, że bardzo go lubisz.
Główne role Hugh Grant i Jessica Roberts.
Brzmi całkiem okej.
Czyli już wiesz o co chodzi? To jest historia właściciela sklepu z książkami albo sprzedawcy ze sklepie z książkami, który zakochuje się w gwieździe filmowej, z którą się przypadkowo raz kupuje u niego książkę, a potem chwilę potem oni się to tak, wiesz, przypadkowo zderzają, on wylewa na nią sok i oferuje jej wyczyszczenie.
Tak. Oczywiście rzeczy. Na siebie wpadli przypadkiem. Tak, wpadli. No jaki przypadek.
A do tego oczywiście ma przygłupiego kolegę, który mówi, że jakiś dziwny ten jogurt, to jest majonez tak naprawdę.
Ej, to brzmi śmiesznie.
Ja sobie wyobrażam, znam takich ludzi, przy których to było... I ten film nadal całkiem mi bawi momentami i ja uważam, że gdyby obejrzeć jakąś komedię romantyczną, gdybym miał wziąć jakąś pierwszą z brzegu i powiedzieć, a zobacz sobie to, może ci się uda w jakimkolwiek stopniu przekonać, to byłby właśnie Notting Hill. A ja myślę, że dla mojej mamy, która też bardzo lubi ten film, teraz motyw muzyczny z końca filmu. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Wracamy do audycji postwalentynkowej, alternatywnej audycji walentynkowej o filmach. Ten Notting Hill, o którym przed chwilą powiedziałeś, w wielu elementach, o których powiedziałeś, przypomniał mi taką troszeczkę odwrotną wersję Pretty Woman.
Mm-hmm.
No, chociażby ten element z zupełnie przypadkowym wpadnięciem na siebie gdzieś
ale
tam pojawił
odwrotny.
Się.
Ale a nie, w sensie, że mówisz o Pretty Woman.
Tak, no bo wiesz, bo to jednak to ten facet był bogaty
nie,
i popularny.
Jak powiedzieć o odwrocie Pretty Woman, to z jakiegoś powodu zaczął mi wchodzić, że chcesz mówić o jakimś dramacie, w którym szczęśliwa kobieta staje się prostytutką ze względu na wybory życiowe. Jakiś dramat mi się zrobił w głowie straszny. Jest
brzmi,
z czego się robić.
Ma potencjał na film, to co mówisz. No, zatrudnimy, nie wiem, Charlize Theron do głównej roli.
A z trudnej chcesz, panie.
Dobrze. No i nie wiem, Pretty Woman to jest, według mnie to jest najpopularniejsza komedia romantyczna, nie jest?
I myślę, że tak, chociaż nie, mam jednego konkurenta. Ja Pretty Woman obejrzałem raz w życiu. Nie powiem, żebym żałował w jakimś stopniu seansu, to było, ja bardziej to traktowałem jako właśnie doświadczenie tego filmu, który praktycznie zna cały świat, a ja nie wiem nic specjalnie.
No, trzeba obejrzeć, nie?
Że nadrabiałem. Ale ja myślę, że wiesz co, że w kwestii najpopularniejszej komedii romantycznej, to myślę, że jednak Dziennik Bridget Jones.
No, możesz mieć rację, może być to gdzieś tutaj na podobnej półce.
W dzisiejszych czasach on jednak się przebił. Tak jak Pretty Woman, to 10 lat temu rzeczywiście...
Wtedy, kiedy Julia Roberts naprawdę była Pretty Woman. Nie skomentowałeś tego.
Nie, bo wiesz co, bo za każdym razem u mnie w domu, kiedy Julia Roberts jest w jakiejkolwiek scenie, to za każdym razem słyszę od mojego ojca, jak bardzo ona mu się nie podoba i potem wtedy mama się jakoś ciągle rozmawia i to Julia Roberts, wiesz, choćby nie wiem co i tak zawsze będzie rozmowa o jej urodzie. Nie, ja uważam, że to jest naprawdę ładna kobieta i tam z jednej strony nie ma się czym zachwycać specjalnie, z drugiej strony absolutnie nie ma się czego czepiać. No, czasem człowiek ma szeroki uśmiech, bardzo. Czemu się tak pośmiechujesz do mnie? O co chodzi?
A jak się śmieję? No, zacząłeś o czym? Zacząłeś?
O Dziennik Bridget Jones. Właśnie. Ale ja ci powiem, że ja pierwszą część naprawdę lubię. To jest naprawdę w porządku film. W sensie, no...
Jak na komedię romantyczną.
Jak na komedię romantyczną. To jest w sumie przykre trochę, że ten gatunek filmowy się sprowadził do czegoś takiego, że my już nawet nie interpretujemy go tak, żeby on miał jakiś tam potencjał, żeby być jakimś super wartościowym.
Nie interpretujemy, bo my wiemy, co się stanie w komedii romantycznej. Na tym polega komedia romantyczna, żebyśmy wiedzieli, co się stanie. Wiesz, na co czekam? Mm-hmm. Kiedy wyjdzie film, szumnie ogłaszany jako komedia romantyczna, mm-hmm. kiedy wszystko będzie przebiegało zgodnie z takim sztampowym kinem właśnie, gdzie ta kobieta czy mężczyzna znajduje tą drugą połówkę i na końcu, kiedy wydaje się, że wszystko jest fajnie, tak nagle ciach! Nie wyszło. I tak, nie wiem, oczekuję po prostu czegoś innowacyjnego, chociaż może oczekuję za dużo, bo jednak gatunek komedii romantycznej, jak już mówię, jest
chociaż
bardzo hermetyczny.
Są komedie mocno romantyczne, które nie kończą się najlepiej. Są, wydaje mi się. Są takie, ale...
American Beauty jest komedią romantyczną?
Nie, no to jest dramat. To jest dramat. Nie? Nie, no.
Właśnie, bo jeśli nie kończy się za dobrze,
właśnie,
to już nie jest komedią romantyczną.
Tak, to jest komedia
romantyczna.
No właśnie.
Chociaż chciałbym coś móc powiedzieć o tych opowieściach o zwyczajnym szaleństwie właśnie w tym temacie, ale no już...
To myślę, że...
Zachowam
myślę, że nie, bo,
dla siebie, bo już, za dużo bym zdradził.
Tak, już i takim czeskim kinem tak atakujesz, że po prostu pewnie jak będzie jakiś tylko festiwal, to pewnie usiądę i będę oglądał po prostu każdą jedną produkcję, jak tylko mi się uda złapać. Bardzo chętnie. Czeskie kino jest takim...
Jaki jest twój ulubiony słowacki film?
Kamil, posłuchaj mnie. To, że obejrzałeś sobie ostatnio film z jakiegoś zakątka globu, nie znaczy, że teraz możesz próbować mnie deprecjonować jako osobę, która coś tam wie o filmach, bo nie ogląda filmów słowackich.
Uważaj, bo też nie znam żadnego słowackiego filmu.
Znaczy, chyba jeszcze śmieszniej by było, gdybyś pociągnął mnie jakoś objechał, ale...
Albo o jakimś wymyślonym przez siebie przed chwilą filmie opowiedział, no?
A właśnie, teraz mi się przypomniało, bo ty mówiłeś o tym filmie tak reklamowanym na komedię romantyczną. Pamiętasz, jak wygląda kampania reklamowa Deadpoola? Gdzie puszczali trailery, w których było stylizowane jako komedię romantyczną, wycięli wszystkie elementy o superbohaterach. To był klimat, to był dobry pomysł, on był wydawany w walentynki przecież. Na puście ze swoją drugą połówką. No to jest...
To był fajny żart.
To był naprawdę fajny żart.
Ta kampania była naprawdę dobrym żartem. Promowanie filmu na komedię romantyczną, wypuszczenie go w walentynki, kiedy wiadomo, że pary idą na film, oczekując może... Ktoś może nie wiedzieć, kim jest Deadpool, ten bohater, widział reklamę i pomyślał, że rzeczywiście to może być jakiś...
Zobaczyli Reynoldsa i...
Może być jakiś film, gdzie mogę zabrać, nie wiem, swoją kobietę czy swojego mężczyznę i mogli się zdziwić.
No... Też mi się wydaje, że to tak naprawdę wygląda. Ja w sumie też w kwestii tej romantycznej, ze swojej strony ja zawsze bardzo polecam Moulin Rouge, który mi się wydaje filmem trochę... Z jednej strony zdaję sobie sprawę, dlaczego on nie osiągnął właśnie takiego takiego krytycznego sukcesu w świecie kina, a z drugiej strony on na tyle mnie wpuszcza w tą swoją iluzję, którą tworzy, że ja mam trochę nastawienie w sensie, że tak to rzeczywiście miało wyglądać, nie, że te potknięcia wychodzą z nieumiejętności jakiejś, czy to reżysera, produkcji, czy kogokolwiek innego, tylko że tak to miało być. Ja pamiętam, że ty ostatnio mi mówiłeś w naszych prywatnych rozmowach, bo tak, mamy prywatne rozmowy.
Mamy życie swoje poza tym.
Tak, zdecydowanie. Nie jest tak, że wygadujemy się tutaj o filmach i...
Przepraszam, że ci przerwę. Zawsze miałem z tyłu głowy to takie ciekawe wyobrażenie radiowca, jako ten głos, który słyszę, a jak wyłączę radio, to po prostu znika, gdzieś się dematerializuje.
Już tak go nie ma, no. Już nie istnieje. Tak, my dla niektórych też nie istniejemy. Podejrzewam, że też jesteśmy tylko abstrakcją dla niektórych.
O, kompletnie.
Chyba, że postanowią, poznajdować nas na Facebookach czy innych tym podobnych i zobaczyć, że rzeczywiście mamy zdjęcia, nie? Że pokazujemy się w internecie z twarzą.
Dobrze, może dokończ myśl swoją tam. Meandry twojej myśli gdzieś tam zawędrowały wcześniej.
Myślę, że będzie mi ciężko teraz podłapać dokładnie to, co chciałem powiedzieć, ale chodziło o to, że w naszych prywatnych rozmowach mówiłeś ostatnio, że chciałeś zrobić sobie jakiś maraton musicali, że chciałeś się zapoznać trochę z gatunkiem,
tak,
który trochę zignorowałeś.
Tak, to był kolejny mój świetny pomysł, który jeszcze nie wypalił.
No właśnie, ja myślę, że Moulin Rouge też sobie tam wrzuć i ja wiem, że ty go ocenisz jako film okej. Ja zdaję sobie z tego sprawę w pełni, ale bardziej chciałbym zobaczyć, czy ci się to spodoba. A skoro jesteśmy, no powiedzmy sobie szczerze, zdaję sobie z tego sprawę, że jestem w radiu. Więc najważniejszy jest segment audio, najważniejszy jest muzyka, a Moulin Rouge ma świetne adaptacje popularnych utworów, rzeczywiście popularnych utworów na różne nowe sposoby i zawsze ścieżka dźwiękowa uważam, że w kwestii musicali na pewno w top 3 bezwzględnie bym ją umieścił właśnie, że pokazała, że mimo, że coś jest musicalem i używa piosenek znanych wszystkich i lubianym, to może to zostać wykorzystane w jakiś sposób oryginalny, w przeciwieństwie na przykład animowanego Sing, który oglądaliśmy ostatnio. Więc ja myślę, że może ci teraz coś puszczę. Co ty na to?
Posłuchajmy. You can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I wracamy. Wracamy i teraz, jeśli myślisz o jakiejś takiej inaczej.
Wracamy w humorach uśmiechnięci, tak. Jest. O czym myślę?
Kiedy myślisz o jakiejś takiej filmowej miłości, pierwsza, która ci przychodzi do głowy, taka.
To, co to jest? Casablanca.
To jest ta miłość.
Tak, to jest
ta
miłość,
relacja konkretna miłość, ci przychodzi do głowy.
Taka, która nie, z jednej strony jest wyrażona w taki mocny, emocjonalny sposób, a z drugiej strony zachowująca duży element racjonalności. Już tam pozostawiając, nie chcąc tam spoilerować i tak dalej, jakby choćby w ostatniej legendarnej tak naprawdę scenie filmowej pokazującej, że miłość w filmach nie musi się ograniczać tylko do jakichś idiotycznych gestów i tym podobnych. Ostatnio też oglądałem Bulwar Zachodzącego Słońca i tam zobaczyłem miłość trochę w innym świetle, w inny sposób pokazaną. Miłość nieodwzajemnioną, taką, że aż gdybym był na miejscu głównego bohatera, to bym się czuł tragicznie, niezręcznie i po prostu w środku bym umierał.
Dobrze, że są też takie filmy. Ten temat miłości nie jest jakiś tak kompletnie spłycony już zupełnie.
Słuchaj, miłość to jest rzecz, która pcha ten nasz świat do przodu.
Miłość
jakimś...
to nie pluszowy miś.
Ani kwiaty. To też nie... Zakoverowałem kiedyś ten kawałek w wersji metalcore'owej. I grałem na koncertach na zakończenie z reguły. I to jak ludzie znają, to rzeczywiście
nóżka
fajnie.
Nóżka tupie gdzieś
tam, nie? Tupiesz nóżką w każdym bicie. Nie, w każdym klipie jesteś ostrym zawodnikiem, jak mówił polski klasyk.
To jest...
Polski rap.
Robię teraz B-boy stance.
Ale nie, tego wam nie będziemy puszczać. Nie ma w ogóle mowy.
Nie będziemy wam puszczać. Ja jak myślę, taki archetyp miłości filmowej, który zawsze sobie gdzieś tam przywołuję. Mm-hmm. Zgadniesz?
Obi-Wan i Anakin. Kochałem cię jak brata.
I have a high ground. Albo jak to mawia Tommy Wiseau. High ground.
Mhm.
Nie zgadłeś, no trudno. Nie, chodzi mi o film Buffalo 66 ze świetnym polskim tytułem Oko w oko z życiem.
Cóż, z życią czy z życiem?
Życiem.
Okej, okay, dobra.
Takim, co się żyje.
Okej, okay, dobra. Jestem w stanie to zaakceptować. Opowiedz mi więcej, bo nie wiem, co...
Film reżyserii Vincenta Gallo, który jest znany głównie ze swoich dokonań muzycznych. Jego film pod tytułem Brązowy Królik.
Też nie znam.
Może to dobrze. On odbił się bardzo głośnym echem, bo był puszczany na festiwalu, żeby cię nie okłamać, w Cannes.
Jest taki festiwal.
Właśnie to musiał być tam. Był bardzo długo okrzyknięty najgorszym w historii filmem pokazanym na festiwalu w Cannes. Słynie z bardzo, bardzo dużych kontrowersji, gdyż jest tam scena niesymulowanego stosunku seksualnego, tak delikatnie powiedzieć, co nie jest częstym zabiegiem tak naprawdę w filmach.
Ale już myślałem, że dodasz na końcu z królikiem i wtedy byłbym zmasakrowany na miejscu. Okej, okay, dobra.
To się nie wydarzyło w tym filmie. Tak, ale film Oko w oko z życiem jest filmem w mojej ocenie wyśmienitym. Jest tak dobry. Vincent Gallo w roli głównej występuje, tam jest także reżyserem. Jest naprawdę dobrym aktorem. Mówi się, że Jared Leto jest piosenkarzem i aktorem, tak? Jared Leto może wiązać buty Vincentowi Gallo.
Jared Leto ma świetne momenty i ma beznadziejne momenty. On dla mnie nie umie znaleźć w filmie jakiejś takiej drogi pośrodku.
Ale ja myślę, że to jest po prostu film, który on sam wykreował i ta postać, którą tutaj kreował od początku do końca jest konsekwentna, bo i ją stworzył i wykreował jako aktor. Żeby tak troszeczkę streścić fabularnie, no to ten bohater Billy Brown...
Jak brązowy królik.
Brązowy królik. No, myślę, że to takie właśnie puszczenie oczka. Zostajemy jego wizerunek, kiedy wychodzi z więzienia. Przesiedział w więzieniu, bo został wrobiony. Była to afera o obstawianie meczów futbolowych. Finały NFL, rok 1966, drużyna Buffalo Beavers. Chyba Buffalo. Nie Buffalo. No, drużyna z Buffalo w każdym razie. Stąd tytuł Buffalo 66. Ktoś coś źle obstawił, a on jako figurant musiał pójść do więzienia za kogoś innego. Wyszedł i praktycznie nie ma swojego życia, ma toksyczne relacje z rodzicami i nikogo innego, ale zupełnie przypadkiem spotyka Christine Ricci.
Jezus Maria, już widziałem. Christine Ricci. Właśnie w momencie, jak to powiedziałeś, to zobaczyłem na telefonie na plakat filmowy. Już wiedziałem, dzień dobry, wiem, czemu
Christina
się ten film podoba. Christine
Ricci, jestem po prostu... Crash po prostu.
Twoje serce bije
do Christine Ricci. Tak.
Myślę, że Christine Ricci już ma lat.
Więcej niż można przypuszczać po tym, jak wygląda.
A nie. Spodziewałem się zdecydowanie więcej, 37.
A wygląda na mniej.
Wygląda na więcej na tym zdjęciu, na którym jest tutaj.
No ona w tym zdjęciu jest tak trochę ucharakteryzowana. Ale,
To zdjęcie na jakimś tam jej tej profilu.
Na profilu, myślałem, że mówisz o plakacie. W każdym razie spotykają zupełnie przypadkiem i porywa, żeby zabrać do swoich rodziców, żeby ona udawała jego żonę. On udaje przed rodzicami, że pracuje w jakiejś korporacji, że wszystko mu się udaje, że przyleciał tu właśnie samolotem skądś tam. I między nimi nawiązuje się jakaś tam relacja. Bill jest kompletnym socjopatą i boi się kobiet. I...
Jak my wszyscy.
Jak my wszyscy, tak naprawdę, gdzieś głęboko tak, boimy się kobiet. Jego plan jest dosyć prosty. On chce znaleźć człowieka, który go wyrobił i go zastrzelić po prostu, a później popełnić samobójstwo. To jest jego plan.
Dobry plan.
Włodek Zięba. Jednak w czasie, kiedy próbuje ten plan zrealizować, gdzieś tam zacieśnia się ta relacja. Nie pamiętam, jak ta kobieta ma na imię. To jest po prostu Christina Ricci dla mnie. No i więcej nie mogę powiedzieć, ale zakończenie tego filmu jest tak mocarne, naprawdę. Jest tak dobre. Takie emocje. Rafał, proszę, muzyka z Buffalo 66. Proszę.
Prosisz?
Dobra. Z końcowej sceny, którą zapamiętam do końca życia. Moja top 3 ulubiona scena w historii kina, naprawdę.
To ja naciskam czerwony przycisk i leci muzyka z ostatniej sceny Buffalo 66. Oko w oko z Ricią.
Ricią.
Jest i nowelą. Christiną Ricią. Ricią. Tak jest.
Kontynuując. Oby nie dalej.
Wracamy po emocjonalnej scenie, jednej z najważniejszych w życiu filmowym Kamila. Ja myślę, że teraz trochę obrócimy, może nie o samych filmach jako takich, naszej ocenie jakichś filmów, które nam się kojarzą z tą miłością, ale dobra, zakładamy teraz sytuację. Jedyna rzecz, jakby spotykasz się ze swoją partnerką. Jedyna forma spędzania wieczoru to jest obejrzenie filmu i chcesz się z nią podzielić zarówno jakimś filmem, który jest dla ciebie ważny, albo który by się też zgrał właśnie do oglądania duetu. Co jej puszczasz?
Komu?
Twojej dziewczynie.
Okej. Okay. O matko, zbiłeś mi ćwieka tym pytaniem. W sensie, nie wiem, czy do końca zrozumiałem. W sensie, to ma być film, który bardzo lubię.
To jest film, który chciałbyś puścić osobie, która jest ważna dla ciebie w twoim życiu, żeby jakby zrozumiała się lepiej.
O stary, no to właśnie uderzyłeś w Buffalo 66.
Zmień płytę, okej?
Okay? Nie, ja naprawdę nie powiedziałem dostatecznie dużo na temat tego filmu.
Ja nie wiem, czy słuchacze...
Ale trafiłeś zadać dokładnie takie pytanie, które opisuje ten film, o którym powiedziałem. Tak? Naprawdę. Nie wiem, czy nie chcą słuchać. Ta relacja po prostu między bohaterami to jest dokładnie to, jak ja interpretuję. Jak bardzo kobieta może dużo znaczyć dla mężczyzny, jak bardzo może stać się naprawdę wszystkim ratunkiem, po prostu życiem. Jak fascynujące może być poznawanie siebie nawzajem.
Drogie panie, możecie nas mężczyzn mieć za świnie, ale wydaje mi się osobiście, że właśnie takim ultimatywnym, uczuciowym dążeniem każdego faceta jest właśnie znaleźć sobie kobietę, która jest wszystkim po prostu dla niego i która go w tym wszystkim kieruje.
Literalnie.
Ach, to jest piękne wyobrażenie. To jest coś, za czym warto dążyć.
No nie wiem, ale jeśli...
No, na przykład... no nie wiem!
Nie, to nie... Nie, o to... nie do tego się odnoszę. Bardzo dobrze. Znaczy nie, ja już byłem w głowie miałem to pytanie,
Julka,
które mi zadałeś
wcześniej. Kocham cię. Wiedz, jak masz dobrze, gdy słyszysz takich bezuczuciowych Kamili.
Pracuję na twoją pozycję, stary.
Ja wiem.
Tak, ale skoro... Nie, bo... Wytraciłem z rytmu kompletnie. Zadać takie pytanie o obejrzenie filmu wspólnie. Ja pomyślałem o takim po prostu filmie, dobrym filmie do obejrzenia razem, na którym można się pośmiać i wzruszyć. Bo to takie jest kryterium, o którym pomyślałem. Żeby
może
się pośmiać
tak.
i wzruszyć.
Znaczy, jakby to pytanie było bardzo dowolne.
Ja wiem, ale ja to tak dostałem takiej myśli właśnie, żeby się pośmiać i wzruszyć jednocześnie, bo tak naprawdę te filmy są takie najpiękniejsze, nie zawsze najlepsze, ale najpiękniejsze do oglądania. Kiedy się pośmiesz i wzruszysz, to wszystko składa się na taką głęboką całość. Ja mam taki film właśnie w głowie. La Vita è Bella. Roberto Benigni. Za kamerą i przed kamerą. No, to jest film.
No, ale to jest film, jak chcesz potem zbierać zapakaną dziewczynę z podłogi i siebie przy okazji.
No, siebie za każdym razem.
No to rzeczywiście może tak być.
Ale to nie jest takie zapłakanie strasznie smutne. To jest takie wzruszenie... No.
Wiesz co, różnie to mogą przeżywać, bym się nie zdziwił, gdy ktoś tam po prostu płakał żywnymi, smutnymi, tragicznymi łzami.
Tak, ale jakby na końcu, zakończenie tego filmu jest takie, że nie zostawia widza do końca smutnym, takim przybitym. Nie przybitym, o, to nie jest przybicie.
Trochę tak, to jest jak koniec bajki. To jest jak koniec bajki trochę, przy której, w sensie nie, że koniec bajki, fabularnie bajki, tylko tak jak ci... kończy czytać rodzic bajkę na dobranoc.
Ale
to, takie,
no, ale
takie
to nie jest
przykre, że się
to,
kończy.
To nie jest przykre samo w sobie uczucie całościowe.
No właśnie.
Dobrze
no właśnie.
To porównałeś. I to nie sprawia przykrości. To jest takie... Jest w tym jakiś smutek, ale bardziej taki spowodowany gdzieś jakimś wzruszeniem. Nie przejęciem jakimś.
Ja trochę inny mam pogląd, w sensie na te filmy, które bym pokazał. Bo
to
z jednej
taka
strony,
pierwsza myśl.
Pierwsza rzecz, która mi wpadła do głowy, to jest Pulp Fiction.
No stary, ale to musisz mieć cały dzień na obejrzenie tego.
Ale moja droga ukochana, która mam nadzieję, że nas słucha, jest myślę, że w równym stopniu fanką filmów Tarantino, jak ja.
Tentina Quarantino.
Tentina Quarantino, wysłała mi to, uznała, że był bardzo zabawny.
Było śmieszne.
Bardzo mi się to podobało. I nie musiałem jej tego opuszczać, bo
zna
to
na pamięć.
Bo ona już... Nie. Na początku tam ugadywaliśmy, że musi poznać i tak dalej, a w końcu w końcu okazało się, że jakoś tam sama obejrzała. No ale tak czy tak. A drugim filmem, który rzeczywiście potem z nią obejrzałem, to był Miś. Cudowna polska komedia, żartująca z czasów, których my nie doświadczyliśmy.
Epopeja.
Nigdy nie...
Epopeja.
I nigdy nie doświadczymy, ale jakby... Ten film jest w mojej rodzinie wymogiem, żeby zrozumieć tak 25% dialogów, które się odbywają w tym
są
domu.
Są takie filmy, tak.
Więc, ale niektórzy mają inne, dla niektórych to może być, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Dla trzecich może to być brunet wieczorową porą, ale jednak u mnie Miś to jest coś, co warunkuje większość odzywek, które można usłyszeć. a myślę, że na pewno każdy by chciał usłyszeć trochę muzyki, a ja ostatnio byłem, tak jak już wcześniej powtarzam, no mamy taki miłosny, byłem na studniówce, na której moja droga Julka powiedziała, że brakuje jej twista z Pulp Fiction.
No, chciałbym zatańczyć to na swoim weselu.
Jedziemy. Widziałeś te materiały z Pulp Fiction, jak Tarantino tańczył?
Nie.
Stary, jest cudowne, jest nagranie w trakcie nagrywania sceny. Tarantino tańczy, Turman tańczy, a za kamerą Tarantino razem z nimi. To było cudowne, to było piękne. I tak ślicznie to oglądało. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Wracamy po kolejnej pięknej, tanecznej przerwie. Ja zawsze, zawsze bardzo lubię słyszeć ten kawałek. Powiedz mi, czy masz jakieś takie doświadczenia z oglądaniem jakichś konkretnych filmów, bo walentynki?
Chyba nie.
Ja raz obejrzałem walentynki.
No powiedz coś głupiego, powiedz coś głupiego.
Obejrzałem Mroczny Rycerz Powstaje.
Dobra, opowiedz nam.
Że ona nadal się uśmiecha, kiedy mnie widzi. To jest,
i nie, że to nie jest uśmiech politowania
wcale. To były moje pierwsze walentynki spędzone z moją dziewczyną i mój mózg nadal część jego procesów była trochę taka przyćmiona. I ja już nie jestem w tym momencie w stanie odtworzyć jakiegoś swojego ciągu myślowego, ale skończyło się tym, że uznałem, że obejrzenie wspólne filmu Mroczny Rycerz Powstaje będzie idealnym pomysłem po prostu, będzie cudownym.
Dobry plan.
Proszę, nie oceniajcie mnie, to był błąd młodości, ale to mi się naprawdę podobał ten film.
Okej, w sensie opowiedz nam o tym.
Mroczny Rycerz Powstaje? To dobra, możemy szybko
nie,
powiedzieć.
No to jest...
Trzecia część trylogii... Nie jest to samo!
Batman.
Trzecia część trylogii batmanowskiej od Nolana z Tomem Hardym w roli Bane'a i dla mnie Tom Hardy jest praktycznie może...
No Minecraft opinii... masz, no Tom Hardy, uwielbiasz Hardego.
Jest, nie.
On gra teraz w serialu jakimś, nie? Oglądasz ten serial?
No, nie, nie oglądam.
No, ale wiedział w jakim, no kocha Toma Hardy.
No jak to jest serial robiony przez Ridleya Scotta, to jak mam nie wiedzieć, no?
No, Tom Hardy.
Tom Hardy według mnie jest mocno niedoceniany w tej roli. W sensie Joker Heatha Ledgera, tak jak no, jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza rola w historii kina, w sensie stworzenia postaci jako tako. Nie, ale to
nie,
to,
no Heath Ledger włożył mnóstwo serca i energii w tą rolę. Ona jest tak świetna, ale ją się troszeczkę wynosi na piedestały, jednak właśnie troszeczkę przez pryzmat.
Nie, wiesz co, już obejrzałem tyle razy ten film, już nie mam sentymentu do niego jako tako, że jestem zakochany.
Nie, mówię, ta rola jest świetna, ale... A
na pewno w pierwszej trójce... Działało. W pierwszej trójce by najlepszych ról w historii kina na pewno bym wrzucił.
Ogólnie, całości?
Ogólnie, całości. Razem z Chaplinem w Dyktatorze. Jako, bo tu też nie chodzi o ten, tylko o sam warsztat aktorski, ale o budowę postaci, o jakąś taką wiarygodność i tego, jak widzimy, jak wiele pasji w tym wszystkim jest. Jak wiele to sobie oddają. Oczywiście, jakbym przeanalizował wszystkie te filmy, które obejrzałem w życiu, to bardzo niewykluczone. Tak, wybuch. Zmieniałbym 16 tysięcy razy, ale kiedy ktoś mnie pyta o wybitne role filmowe, to są takie dwa pierwsze elementy, które mi wpadają do głowy.
Top 2.
No, niech będzie. Niech będzie. W sensie po prostu niewykluczone, że one wcale by nie były tym top 2.
Gdybyś ich nie widział.
Tylko to są pierwsze, które ja wrzucam na listę nominacji. O tak, to jest pierwsze, co mi wpada do głowy, kiedy ktoś
rozumiem,
się
rozumiem, powie. Rozumiem.
Więc to była moja przygoda walentynkowa z oglądaniem filmu Mroczny Rycerz Powstaje.
Ale ja mam w sumie podobną historię. No, trochę. To nie były walentynki, ale to był jakiś wypad do kina właśnie z kobietą, tak? Uh-huh. To nie jest jakieś specjalnie... Uh-huh.
Ale,
to nie
jest moje ulubione... do kina.
To nie jest moje ulubione wspomnienie, ale jest bardzo ciekawe ze względów niefilmowych, ale nie komentuj, bo jeszcze dotrę do końca.
No, docieraj.
Poszedłem na film, to również było jakieś wczesne gimnazjum. Jakieś...
No u mnie to było... Środek gimnazjum.
I to był film, ja pozwoliłem dziewczynie wybrać film z takiego założenia, że nie chcę wybrać czegoś właśnie, nie chcę popełnić takiego błędu jak ty, że wybiorę jakiegoś Mrocznego Rycerza, a ona się zanudzi. Pozwoliłem jej wybrać. Wiesz co? No. Ja wiem to dopiero teraz. Ona jest wielką fanką serii Szybcy i Wściekli.
Wow.
Ale wtedy poszliśmy na film o Wolverine.
O, jeszcze lepiej.
Co nie?
To na pewno było później gimnazjum, mi się wydaje, że ten film był później trochę.
To było gimnazjum.
Tak?
Tak, na pewno.
No, to już czasy minęły.
Ja byłem po jakimś długim wyjeździe, dopiero wróciłem, byłem tak śpiąc, tak próbowałem nie zasnąć na tej sali. Ale teraz opowiem bardzo ciekawą anegdotkę.
Dawaj.
Wchodzimy do sali kinowej.
Dawaj.
Przed salą kinową, gdzie są wejścia do poszczególnych...
Jeszcze,
co zaczęła?
Anegdotka się zaczęła?
Tak.
A, to dobrze.
Super. Są wejścia do poszczególnych sal kinowych, jest taka większa sala. Przy wejściu ona była generalnie pusta. Nikogo tam nie było specjalnie, nie było żadnych plakatów specjalnie.
Idealnie.
Raczej pusto. Wyszliśmy do sali, ten film przeleciał sobie. Uff, dobrze. Napisy końcowe były świetne, naprawdę. Długo czekałem na taką scenę. Wychodzimy i to brzmi zaraz jak pasta. A tu siedzi Wojciech Cejrowski. Normalnie jest stolik z książkami Wojciecha Cejrowskiego, a za stolikiem siedzi Wojciech Cejrowski i podpisuje książki.
I się pyta, gdzie masz książkę, czy na Wolverine
co
ci dali, czy nie?
Co to są za buty w ogóle?
Ja... Co pan ma?
Zrobiłem sobie zdjęcie z Wojtkiem Cejrowskim i to było fajne.
Tak, to był najjaśniejszy moment tego twojego słowa.
A bardzo nie lubię Wojtka Cejrowskiego. Znaczy, bardzo lubię jego książki, ale...
Ja też bardzo lubię jego programy, ale...
Nie, programy nie.
Ale...
Bo tam trzeba go słyszeć. On jednak lepiej pisze, niż mówi. Naprawdę. Tak? Troszkę lepiej
Nie
jednak.
Czytałem jego książek.
Książki są okej.
To może być na problemie. Nie lubię go jako no. persony. A tak, to się do, to dobrze tego słucha.
To moje wspomnienie około walentynkowe.
Bardzo mi się podoba. Więc mieliśmy oboje naprawdę coś ciekawego do przekazania. Rzeczywiście.
Po jakichś 3 miesiącach pracy ze sobą w końcu udało nam się coś ciekawego.
Nie,
sprawdzić.
No nie. Słuchajcie, no my takimi anegdotkami...
Nieskromnie się... mówiąc...
Tak, nieskromnie, tylko
nie
częścią...
Nie chcemy wyjść na bufonów, ale...
Ciężko wszystko powiedzieć, tak, na antenie. Nie, nikt nie chce się...
A ja czasem nie potrafię wszystkiego powiedzieć.
No właśnie, no...
Jak mam w głowie film Buffalo 66, to myślę, że godzinami powinienem coś mówić.
Ale ja wiem, ale ja myślę, że byśmy mogli rozmawiać, ale ja myślę, że moglibyśmy rozmawiać w jakiejś kawiarni, pijąc jakąś dobrą kawę i coś tam...
Nikt nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przynieśli tu dobrą kawę, Rafał.
No właśnie stoi na przeszkodzie, nie wpuszczą nas tu z kawą. Więc mogę mieć co najwyżej wodę w plecaku.
Nie mów, bo nas słyszą.
słyszą nas. Więc bardzo was serdecznie zapraszamy i no przypominamy wam o tym, żebyście do nas napisali, a my uznamy, czy wybralibyście do nas wartościowych zastępców. Kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy z Kamilem.
Tak, kim byś
tak zastąpić, rzucaliśmy po 3 osoby, więc...
A może zadamy zagadkę?
Dobra, dodajmy jeszcze do tego zagadkę, jakby ktoś chciał zagadkę.
Jesteś w zamkniętym pomieszczeniu z twoim najlepszym przyjacielem i z Adamem Sandlerem. Masz pistolet z jednym pociskiem i musisz do kogoś strzelić. Wybierz mądrze.
Ale ja... Nie.
Przy czym to bardzo podchwytliwe.
No właśnie. Ale to nie, bo to chyba to miało być tak, że masz dwie opcje. Jakby wyjdziecie z tego pokoju tylko jeśli do kogoś strzelisz, tak?
Tak.
I masz opcję albo do przyjaciela, albo do Adama Sandlera. Tylko że jeśli strzelisz do Adama Sandlera, to zginie też twój przyjaciel.
No tak.
Tego nie powiedziałeś.
No jeszcze nie.
A, bo ja nie wiedziałem, myślałem, zrobiłeś taką pauzę dramatyczną, że myślałem, że to już koniec.
No bo to było dramatyczne.
A, rozumiem.
Wymagało pauzy.
I teraz zagadka. Co zrobić? Napiszcie do nas. Filozoficzny wywód. Czy jeszcze coś chcesz dodać?
Cóż, no życie jest słodkie niczym batat, ale jak każdy batat kiedyś się kończy, więc i my musimy skończyć nasz program.
Tak jak parówka, co ma początek i koniec.
Jak życie.
Twoja ukochana. Więc na dzisiaj już kończymy i bardzo nam miło, że mogliśmy powrócić do was i będziemy powracać jeszcze wiele, wiele razy. Życzymy wam bardzo przyjemnego kolejnego tygodnia z jakimiś romantycznymi wstawkami, romantyczno-filmowymi również. Żegnamy się bardzo serdecznie. Buziaki, uściski i tym podobne. Rafał Skwarek.
Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.
kina.